Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz, witam Państwa. A dziś w programie o rekrutacji. Na jakie elementy CV zwracają uwagę pracodawcy i jak odpowiednio ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną? Omówimy też kompetencje kolejnego zawodu przyszłości, którym jest archiwista, memorialista. A na początek...
Flash. Informacje.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12%. Celem nowelizacji jest ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego. Nowe regulacje mają także zapewnić stabilność systemu na kolejne lata. Zmiana w przepisach podatkowych jest elementem reform wprowadzonych przez Polski Ład. Tylko w trzecim kwartale ubiegłego roku po kontrolach ZUS w całej Polsce zakwestionowano zasiłki chorobowe na kwotę prawie 2 milionów złotych. Ponad 3700 osób, które przebywały na zwolnieniach lekarskich, uznano za zdolne do pracy, wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przypomina, że osoby przebywające na takich zwolnieniach nie mogą pracować, wyjeżdżać na wakacje czy wykonywać innych czynności, które mogą wydłużyć czas rekonwalescencji. Kontrolę zwolnień lekarskich może zlecać zarówno ZUS, jak i pracodawcy zatrudniający ponad 20 osób. Rocznie robi to około 30 tysięcy pracodawców. Wakacje i sezon urlopowy coraz bliżej. Przy planowaniu wolnego warto pamiętać, że w Polsce od połowy maja zamiast stanu epidemii mamy stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że część szczególnych przepisów może być nadal stosowana przez pracodawcę. To na przykład wysłanie pracownika na zaległy urlop bez zgody zainteresowanego. Jeszcze więcej zmian szykuje się w związku z przygotowywaną nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy. Zostanie wprowadzony nowy rodzaj urlopu dla pracowników z powodu działania siły wyższej. Będzie można wykorzystać takie wolne do załatwienia spraw pilnych związanych na przykład z chorobą czy wypadkiem. Urlop będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Za ten czas pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia. Drugim nowym rodzajem wolnego będzie bezpłatny urlop opiekuńczy do 5 dni, który będzie przysługiwał na opiekę nad chorym członkiem rodziny lub domownikiem. Zmiany obejmą także urlopy rodzicielskie. Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 8 lipca, można składać wnioski w konkursie, który ZUS przygotował dla pracodawców. Mogą oni otrzymać od 10 do 300 tysięcy złotych dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie. ZUS nagrodzi projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Co drugi badany polski pracownik planuje zmienić pracę w ciągu pół roku, 93% respondentów jako powód wskazało rozwój zawodowy, poinformowała firma doradcza Deloitte. 75% badanych zmieniło model pracy w biurze na zdalną lub hybrydową, 25% respondentów zamierza zmienić pracę w ciągu pół roku, a 26% w ciągu 3 miesięcy. Jako główne powody takiej decyzji respondenci wymieniają przede wszystkim nieefektywne procesy w organizacji, niski poziom wynagrodzenia oraz brak możliwości rozwoju.
Warto wiedzieć.
Co decyduje o tym, że podczas rekrutacji jedna osoba zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, a kandydatura innej od razu zostaje odrzucona? Na jakie elementy w CV pracodawcy zwracają uwagę i jakie kompetencje liczą się obecnie na rynku pracy? Te kwestie zawsze będą nurtować tych, którzy obecnie szukają swojej pierwszej pracy lub chcą zmienić dotychczasową. Dominika Wrotek rozmawiała na ten temat z Malwiną Turek-Smołuchą, założycielką Instytutu Kreatywności i Biznesu, organizatorką targów pracy i kariery, które w miniony weekend odbyły się w gdańskim Alfa Centrum.
Jakie kompetencje są obecnie najbardziej pożądane na rynku pracy? Czy wzrosła wartość tak zwanych kompetencji miękkich, o których mówi się w ostatnim czasie tak dużo?
Ja myślę, że kompetencje miękkie zawsze są i były w cenie. Bo kto z pracodawców nie chciałby mieć komunikatywnego, potrafiącego rozwiązywać problemy, a w dodatku dobrze zorganizowanego pracownika? To, że wartość tych kompetencji jest wysoka na rynku pracy, świadczy to, że w branży edukacyjnej można znaleźć coraz to bogatszą i szerszą ofertę szkoleń umożliwiających rozwój kompetencji miękkich. Jeśli chodzi o najbardziej pożądane przez pracodawców kompetencje zawodowe i oczekiwania, będą one zależne od branży i jej specyfiki. Z moich osobistych doświadczeń i obserwacji wynika, że w cenie są osoby, które potrafią pracować zespołowo, są odporne na stres i radzą sobie w kryzysowych sytuacjach. Szanowni Państwo, na przykład w ubiegłym roku w polskich firmach najczęściej poszukiwani byli specjaliści do spraw handlu. Więc moim zdaniem najbardziej pożądaną kompetencją miękką jest komunikatywność. Pracodawcy, szczególnie ci rekrutujący na stanowiska handlowe, szukają ludzi, którzy potrafią zjednywać sobie klientów. A proszę zwrócić uwagę, że handel jest w każdej branży. Każdą usługę czy każdy produkt trzeba sprzedać. To właśnie za sukces firmy odpowiada dobra organizacja sprzedaży i dobór odpowiednio kompetentnych pracowników. Mówiąc o najbardziej pożądanych kompetencjach, nie można zapomnieć o tych twardych, na przykład znajomości języków obcych. Osoby ze znajomością języków obcych mogą liczyć na bardzo dobre wynagrodzenie. Coraz to więcej polskich firm chce się rozwijać swoją działalność nie tylko w kraju, ale i za granicą. Mówiąc o językach obcych, nie mam na myśli tylko języka angielskiego, który właściwie stał się standardem oczekiwań wśród pracodawców, ale także mówię tu o językach takich jak chiński, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański. No i w związku z wojną w Ukrainie pojawiły się duże zapotrzebowanie na specjalistów z językiem ukraińskim. Duża liczba uchodźców spowodowała, że poszukujemy prawników ze znajomością języka ukraińskiego, psychologów ze znajomością języka ukraińskiego. Ja osobiście, szanowni Państwo, zachęcam wszystkich do tego, by się uczyć języków obcych. Pozwala to zdecydowanie na znalezienie lepszej, dobrze płatnej pracy.
Pani sama odpowiedzialna jest w swojej firmie m.in. właśnie za rekrutację. Zatem na co zwraca Pani uwagę w czasie rozmowy kwalifikacyjnej? Na co uwagę zwracają inni rekruterzy? I co może ich odrzucić od potencjalnego kandydata na dane stanowisko?
Pani redaktor, nie chciałabym tu generalizować, bo rekruterzy to też ludzie i każdy z nich ma inną osobowość, charakter, styl bycia i myślę, że to też wpływa w mniejszym czy większym stopniu na to, kogo dobierają do zespołu. Dla mnie, jako pracodawcy i rekrutera z jakimś tam już stażem rekrutacyjnym, najważniejsze jest to, aby kandydat, potencjalny pracownik wykazywał chęć nauki, chęć pracy. Bo to, że przychodzi do mnie na rozmowę młody człowiek bez doświadczenia, że czegoś nie potrafi, to ja to rozumiem. Przecież te osoby muszą gdzieś zdobyć doświadczenie. Dla mnie jest najważniejsze, czy ta osoba chce się tego nauczyć. Jeśli widzę miłą, sympatyczną osobę, która chce pracować, chce się uczyć, to czemu miałabym jej nie dać szansy? Ja zwracam uwagi na chęci potencjalnego pracownika. Pracowitość to główna cecha, jaką szukam wśród kandydatów do pracy w mojej firmie. Jednak podejmując temat ogólnikowo, wiem też, że część pracodawców stawia na doświadczenie zawodowe. I nie tyle jest dla nich ważne wykształcenie i szkoła, jaką skończył potencjalny kandydat, ale ważne jest to, co ta osoba wcześniej robiła, gdzie pracowała, jakie doświadczenie już ma za sobą, jakie kompetencje. Osobom szukającym pracy pragnę zwrócić także uwagę na to, jakie zdjęcie umieszczają w swoim CV. Wielokrotnie się spotkałam, że ktoś umieszczał zdjęcie z przypadku, na przykład z imprezy. Zdjęcie w CV powinno być profesjonalne lub zrobione na jednolitym tle, na przykład białym. Osobiście nie należy do osób, które oceniają kogoś po wyglądzie, ale wiem, że część rekruterów zwraca na to bardzo dużą uwagę. Mi zdarzyło się rekrutować osoby z niewłaściwym zdjęciem imprezowym i zaprosić je na rozmowę kwalifikacyjną i okazało się, że byli fantastycznymi pracownikami. Jednak gdybym oceniała ich po zdjęciu, nigdy bym się o tym nie przekonała. Więc tutaj taka podpowiedź dla kandydatów. Nie umieszczajcie przypadkowych zdjęć. Niech zdjęcie w CV będzie Waszą wizytówką, a nie antyreklamą. Natomiast jeśli chodzi o samą rozmowę, w złym guście jest krytykowanie poprzednich pracodawców. Czasami się także zdarza, że na rozmowę rekrutacyjną przychodzi osoba i nie pamięta, na jakie stanowisko rekrutuje się. I jest to trochę takie odrzucające, że jeśli poświęca się czas komuś, a on nawet nie wie, na jakim stanowisku chciałby pracować, to o czym możemy rozmawiać. Rekruterzy oczywiście zwracają także uwagę na punktualność, kulturę osobistą i próbują ocenić wiarygodność informacji zawartych w CV z prawdą. Odradzałabym więc zatem małe czy większe kłamstwa. Prawda zawsze wyjdzie na jaw.
Głos pracownika.
Garsonka, garnitur, a może bluza i trampki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak odpowiednio ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną i czy strój może pomóc w zdobyciu wymarzonej pracy. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia o tym z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Idę na rozmowę kwalifikacyjną. Jak powinnam się ubrać?
To zależy. To
jest garsonka?
Taka... garsonka, jak idziesz do banku. To zależy od tego, gdzie idziesz, dlatego że firmy mimo wszystko lubią mieć poczucie, że kandydat jest w jakiś sposób spójny z ich dress code'em, z tym, jak powinien wyglądać pracownik w ich organizacji. I oczywiście można byłoby odwrócić to pytanie i zapytać, co organizacja może zrobić, żeby kandydat wiedział, jak się ubrać. I to jest idealna sytuacja. Jak robiliśmy badania nasze dotyczące kandydatów i ich reakcji, wrażeń z rynku pracy, z rozmów rekrutacyjnych, to zadaliśmy tam takie jedno pytanie, które brzmiało, czy chciałbyś dostać informację w ramach tej wiadomości od rekrutera, jak masz się ubrać na rozmowę rekrutacyjną. I okazało się, że większości osób brakuje tej informacji, że to jest właśnie taka informacja, która jest dla nich naprawdę istotna, bo po co mieć dodatkowy dylemat, jak można nie mieć dodatkowego dylematu. I tutaj to pytanie fajnie byłoby, gdyby nie musiało paść, gdyby to organizacja napisała w mailu: Pani Kasiu, zapraszamy na rozmowę, na tej rozmowie będzie w naszej organizacji dobrze sprawdzi się taki strój. Czy na przykład jesteśmy jako organizacja firmą, której to nie ma żadnego znaczenia. My tak często piszemy, że proszę się ubrać tak, żeby było czy tam panu, czy pani, czy tobie wygodnie i to zabiera trochę tych dylematów. No bo właśnie po co nam te dylematy? One nam nie są do niczego potrzebne. Kandydat i tak się nadmiernie stresuje procesem rekrutacji, więc jeżeli możemy gdzieś tego stresu mu zabrać, chociażby tego zastanawiania się, czy jest okej, czy nie jest okej, to warto to zrobić. Natomiast jeżeli organizacja tego nam nie daje, a my mamy taki dylemat, to zawsze możemy też o to zapytać. Często nam się wydaje, że ten rekruter to jest ktoś taki zupełnie niedostępny, ale to naprawdę jest najlepsze źródło informacji o organizacji. I pod pytanie, czy jest dress code na rozmowie, który jest dla was ważny? Czy strój kandydata ma w tym momencie znaczenie? I rekruter może podpowiedzieć nam, powiedzieć, no lepiej ubrać się tam bardziej oficjalnie. Albo może powiedzieć, nie, to zupełnie nie ma znaczenia. Są organizacje, w których wszyscy chodzą w trampkach, w wyciągniętych dresach, chociaż to nie jest praca zdalna. I tak po prostu jest, tak organizacji się przyjęło, że każdy może ubrać się jak chce, ale raczej ludzie ubierają się swobodnie. Ale mamy miejsca, jak na przykład bankowość, cały ten rynek finansowo-ubezpieczeniowy, czy urzędy, w których ubranie się w taki sposób przekreśliłoby prawdopodobnie w jakiś sposób szansę kandydata na szczęśliwy finał w rekrutacji. Więc jeżeli patrzymy sobie, jak mamy się ubrać, to warto sobie zadać pytanie, jak ubierze się na co dzień pracownik w tej organizacji. Jeżeli wiemy, że on będzie miał garnitur, garsonkę, to znaczy, że to też jest nasz strój na rozmowę rekrutacyjną. Jeżeli nie wiemy już zupełnie, jak się ubrać, to najlepiej ubrać się w taki sposób najbezpieczniejszy, czyli jednak bardziej elegancko niż mniej elegancko.
Jeśli widzimy, że to jest firma, gdzie wszyscy ubierają się na luzie, no ale to jednak jest rozmowa kwalifikacyjna o pracę, no to marynarka?
Najważniejsze w ubraniu się na rozmowę rekrutacyjną jest to, żebyś ty się czuła dobrze w tym, jak się ubierzesz. Jak się ktoś przebiera na rozmowę rekrutacyjną i źle się w tym czuje, albo mieliśmy kiedyś kandydata, który przyszedł na rozmowę rekrutacyjną w istotnie za małym ubraniu. Się okazało, że jego garnitur ze ślubu już nie dał rady na rozmowę rekrutacyjną, bo za wiele lat małżeństwa minęło. No to ten kandydat na pewno nie czuł się w tym dobrze i to było dla niego niekomfortowe. Więc w tej sytuacji ważne jest to, żebyś ty się dobrze czuła w tym, jak będziesz wyglądała. Oczywiście można się ubrać w spodnie bardziej eleganckie, buty na obcasie, jeżeli tak ktoś się lepiej czuje. Często jest tak, że kobiety czują się bardziej pewne siebie w butach na obcasie. I sprawdzaliśmy to kiedyś i okazało się, że to jest taki element, który może mieć znaczenie, więc warto sobie w domu ubrać płaskie na obcasie i zobaczyć, kiedy ja jestem bardziej gotowa na to, żeby podbić świat. Czy w tych butach, czy w tych butach. Natomiast można do tego dodać marynarkę, można dodać koszulę, która na pewno u kobiety jest bardzo ważny element. Nie odsłania biustu w nadmierny sposób, a spódnica jest odpowiedniej długości, bo takie rzeczy często mogą kandydata szansę bardzo, bardzo zmniejszyć, czy kandydatki w zasadzie w tym wypadku. to jest ważne. Ważne jest też to, żeby ten strój był dla nas komfortowy i żebyśmy wiedzieli, jak reagujemy na stres. To z takich jeszcze trochę pomocniczych informacji. Jeżeli wiesz na przykład, że się pocisz podczas sytuacji stresowych, a ludzie na rozmowach rekrutacyjnych pocą się w 85%, to bardzo rzadko jest tak, że kandydat przychodzi i po rekrutacji nie jest spocony. Nawet jak ktoś naprawdę nie ma takiego problemu, to rekrutacja to są emocje, a na emocje reagujemy najczęściej właśnie w taki sposób. To jeśli wiesz, że tak jest, to gwarantuję ci, że będziesz się tym bardziej stresowała, im bardziej będziesz miała świadomość, że jesteś spocona. To znaczy, że ta marynarka, czy jakaś koszulka, na której tego nie widać, może sprawić, że na rozmowie poczujesz się lepiej, bo nie będziesz się kolejną rzeczą stresowała. Albo na przykład wiesz, że ci, nie wiem, wychodzą czerwone plamy na dekolt, czy niektóre osoby tak mają, no to można ten dekolt zmniejszyć. I to też jest jakaś taka, jakiś sposób na to, żeby sobie dodatkowego stresu nie dokładać.
A czy strój w ogóle wpływa na wynik rozmowy kwalifikacyjnej?
No może wpłynąć. Jak mieliśmy kandydatkę, która w zasadzie miała na wierzchu wszystkie części ciała, które się dało mieć, to bardzo mocno wpłynęło to na ogólny odbiór. Bo finalnie człowiek jest oceniany pod różnymi kryteriami. My oczywiście chcemy, żeby to były tylko kryteria merytoryczne. Natomiast jeżeli na przykład jest to praca z klientem, nie wiem, jakakolwiek inna, to też chcemy mieć takie poczucie, że ten kandydat ma wyczucie, że on wie, gdzie warto, jak warto, jakie atuty przedstawić, a gdzie na przykład może być to źle odbierane, więc to takie wyczucie kandydata też jest ważne i w tym momencie może być to źle potraktowane, źle ocenione, a tak sobie myślę jeszcze, co może wpłynąć na ubiór, na ocenę ubioru. Na pewno, jeżeli ubiór jest zupełnie nieadekwatny, czyli na przykład kandydat przychodzi właśnie ubrany w dresie, a to jest instytucja, w której wszyscy chodzą w garniturach, nie wiem, chociażby bank, o którym wspominałam, albo w drugą stronę, kandydat jest ubrany pod krawatem i wszystko jest naprawdę tak, jakby szedł na ślub, a okazuje się, że to jest startup IT i tam wszyscy chodzą w dresach, więc jakby tutaj warto jest zobaczyć gdzieś i wyczuć tą organizację, bo organizacja szuka w jakiś sposób, nawet podświadomie osób podobnych do siebie, do tych modeli, które, modeli w sensie takich osób, które funkcjonują trochę podświadomie jako idealny kandydat. Więc to może mieć znaczenie. No i oczywiście, jeżeli na przykład pracujemy z produktem, albo na przykład w działach marketingu i bardzo ważny jest zmysł estetyki, to ten ubiór też w jakiś sposób podkreśla to, czy my ten zmysł estetyki mamy, czy go zupełnie nie mamy. I to też może być jakiś element, po którym rekruter podejmie decyzję finalną, bo będzie dwóch bardzo podobnych kompetencyjnie kandydatów. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że rekruterzy wcale nie podejmują tych decyzji świadomie. Rekrutacja i proces rekrutacji to nie są takie dwie tabele, że ja tu a plusy, tutaj mam 3 plusy, tutaj 2 plusy, wyszło 5 plusów, kandydat nie jest przyjęty. Rekrutacja w polskich warunkach w bardzo dużej części odbywa się na poziomie przeczucia, chemii, wrażenia, podświadomych procesów, a nie wcale na poziomie tych merytorycznych wskaźników.
Zawody przyszłości.
Cyfrowy archiwista, memorialista to kolejny zawód przyszłości, którego przedstawiciele zaczynają być już teraz potrzebni. Czym się zajmą? O tym Iwona Wysocka.
Cyfrowe konta w portalach społecznościowych, tysiące gigabajtów zdjęć i filmów w chmurze, tysiące wpisów w internecie, które zostawiamy za naszego życia. Już teraz zaczynają być potrzebni ludzie, którzy uporządkują te dane, zarchiwizują je, a część zostawią udostępnione po śmierci właścicieli tych kont cyfrowych. Gromadzenie, zarządzanie, nadzorowanie i archiwizowanie tych danych to ważna praca. Cyfrowi archiwiści, memorialiści będą współpracować z żyjącymi członkami rodziny i bliskimi, aby ustalić, które części tożsamości cyfrowej danej osoby powinny żyć dalej publicznie, które powinny zostać zachowane przez rodzinę, a które powinny zostać zarchiwizowane. Duża część pracy takich archiwistów będzie polegała na stworzeniu pełnego szacunku portretu osoby, która dalej będzie egzystować w przestrzeni cyfrowej, przy jednoczesnym odzyskiwaniu danych, które mogą być przydatne do innych celów. Cyfrowi archiwiści będą musieli wykazywać się niezwykłą empatią, będą posiadać umiejętności słuchania i komunikacji, będą doskonałymi naukowcami i analitykami, a także będą posiadali umiejętność pracy ze sztuczną inteligencją i narzędziami do prezentacji danych.
Głos pracownika.
A na kolejny głos pracownika zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.